Wczoraj mieliśmy spotkanie modlitewne tutaj i ja dzieliłem się takim świadectwem, że wczoraj, kiedy jechaliśmy przez Puławę koło sklepu, tam koło Tesco, widzieliśmy samochód, nieważne jaka to była marka, to był nowy samochód i on był bardzo profesjonalnie pomalowany w znaki okultystyczne, w masonerskie znaki i na bokach tego samochodu było napisane takie zdanie: nowy porządek świata. Ja po prostu ten samochód zobaczyłem z daleka, ponieważ to były tak jaskrawe litery i w taki sposób było to zrobione. No to było tak celowo zrobione, żeby człowiek mógł każdy to zauważyć, więc to było pomalowane nie jakoś tak sobie, tylko ktoś musiał za to sporo zapłacić, żeby w ten sposób ten wóz mógł wyglądać. I ja pamiętam, że kiedy nawróciłem się, to było jakieś już 20 parę lat temu, i słuchałem kazania brata Wilkersona i on mówił o antychryście. Mówił o tym, że przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki moment, że powstanie człowiek, antychryst, który będzie się sprzeciwiał Bogu, będzie sprzeciwiał się wszystkiemu, co pochodzi od Boga, że będzie chciał zająć jakby miejsce Chrystusa. Ja tak zastanawiałem się, to było takie dziwne, niezrozumiałe, dalekie, jakieś odległe. I pamiętam też wykłady brata Berta Klendenena, który też o tym nauczał, też o tym mówił. Mówił o tej mocy nieprawości, która działa. Mówił o duchu diabelskim, który działa w sercach synów opornych. I mówił o różnych zagrożeniach okultystycznych. I że to tak naprawdę wcale nie jest jakieś takie, powiedzmy, no, taka bagatelka, ale to jest autentyczna moc, która działa. I to jest łaska, bracia i siostry, że Pan Jezus Chrystus nas zbawił, że należymy do Niego, że Bóg już postawił na nas pieczęć, że my jesteśmy już zapieczętowani Duchem Świętym. A więc, bracia i siostry, Słowo Boże odnośnie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, tego powtórnego, ono wypełnia się wręcz na naszych oczach, jakże wiele proroctw biblijnych wypełniło się, które mówią, opowiadają o tym, przepowiadają to powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest czas, aby mówić o tych proroctwach, bo to jest jakby odrębny temat, ale tego jest naprawdę bardzo wiele. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Jednym z takich najważniejszych to jest to, że naród izraelski zaistniał na nowo jako suwerenne państwo. Że Bóg, pomimo to, że oni byli rozrzuceni po całym świecie, w 48 roku zgromadził ich dokładnie do tego miejsca, które im obiecał dać na własność, do tej samej ziemi. I widzimy, jak malutkie takie państewko, które ledwo można zobaczyć, dostrzec na mapie, takie malutka jakby plamka, ale zwróćmy uwagę, jak głośno jest to o Żydach, jak bardzo głośno o Hebrajczykach jest. To jest niesamowite, a więc z tego narodu pochodzi nasz Pan. I Pan Jezus Chrystus, On obiecał również, ma specjalny plan dla tego narodu. Wiemy, że przyjdzie czas, że serca ich odwrócą się z tej straszliwej zatwardziałości i ciemności. A więc przyjście Pana Jezusa jest bliskie. My śpiewaliśmy tę pieśń, że Pan Jezus nadchodzi, że Pan Jezus powraca. I to jest ta najważniejsza prawda Kościoła. To jest ta najbardziej zachęcająca prawda Kościoła. Najbardziej ważna prawda Kościoła. Ponieważ kiedy Jezus powróci, bracia i siostry, kiedy Pan Jezus powróci już tutaj, to On wypełni wszelką sprawiedliwość. Biblia mówi, że ugnie się wszelkie kolano przed Nim, ponieważ On powróci w chwale i mocy. To nie będzie już malutkie dzieciątko, któremu śpiewa się kolędy, ale to będzie Król Królów i Pan Panów. Potężna moc i potężna chwała i potężna władza. I ta władza będzie bez końca. Jego panowanie, Jego królowanie, ono będzie wieczne. My czytamy o tym Królestwie Tysiącletnim, a potem o wiecznym panowaniu Chrystusa. A więc Pan powołuje dzisiaj i szuka ludzi, którzy gotowi są pójść za Nim, którzy chcą przyjąć Jego zbawienie, Jego odkupienie, bo to jest jedyna droga do Ojca. Pan Jezus powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Tylko przeze mnie. To jest jedna, jedyna droga. Więc Pan Jezus, w Biblii jest powiedziane, że nie znaleziono zdrady ani fałszu w Jego ustach. Jest prawdomówny, był prawdomówny i będzie prawdomównym, ponieważ On jest prawdą. Nasza prawda to jest Jezus, to jest osoba, to jest Pan Jezus Chrystus. On jest prawdą, bracia i siostry. A więc On przygotował dla nas królestwo. Królestwo, które chce nam dać, przekazać. To jest niesamowite. A więc On przyszedł na tę ziemię wcześniej i wiemy, że oddał swoje życie w ofierze. Nikt mu nie zabrał tego życia, ale On sam oddał je w ofierze, po to byśmy my mogli żyć. Po to byśmy my mogli być wykupieni z mocy więzów naszych grzechów. A więc to Jezus Chrystus dla nas uczynił. I teraz my, bracia i siostry, oczekujemy na Jego przyjście. Oczekujemy na Jego powrót. Pamiętam, kiedy odwiedzili nas bracia z Maranaty, to ostatnie przesłanie, którego słuchaliśmy w niedzielę, które mówiło na temat przyjścia Pana, o jakże to jest, było bardzo takie żywe to słowo i bardzo takie przekonywujące, bardzo prawdziwe, pokrywające się ze Słowem. A więc przyjście Jezusa naprawdę jest bardzo, bardzo bliskie. Dlatego Kościół powinien żyć w czujności. Powinien żyć w czujności. Jest tak wiele miejsc w Biblii, które mówią o czujności, abyśmy byli czujni, abyśmy nie spali duchowo, abyśmy się ze snu obudzili, ponieważ ten dzień przybliża się, dzień Jego przyjścia, zgodnie z tym, co Paweł mówi w liście do Rzymian, abyśmy nie byli jacyś pogrążeni snem duchowym, ociężałością jakąś, ale byśmy się wyzbyli tego wszystkiego i byli tacy czujni, trzeźwi, bo Bóg dał nam ducha zdrowego zmysłu, trzeźwego myślenia, abyśmy dali prowadzić się Duchowi Świętemu. A więc tutaj chodzi o tę duchową taką ospałość, duchowy sen, abyśmy nie poddali się, ale byli naprawdę czujni. Oczywiście musimy być też czujni, jeżeli chodzi o przyjście Jezusa, aby czuwać, aby nie dać się zaskoczyć, ale również czujni odnośnie wroga. I my wiemy, że wrogiem naszej duszy to jest grzech, to jest nasza natura, to jest nasza natura, którą mamy, którą posiadamy. Dlatego mamy być naprawdę czujni. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, Bóg powiedział do Kaina takie słowo: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Zwróćmy uwagę, Bóg powiedział: u drzwi czyha grzech. U drzwi twego serca czyha grzech. Bracia i siostry, to jest prawda, która mówi o nas wszystkich. U drzwi naszego serca czyha grzech. Kusi cię. Mamy różnego rodzaju żądze, pożądliwości, o których mówi wyraźnie Słowo Boże, o których mówi Pan Jezus Chrystus, apostoł Paweł. Ale tu jest powiedziane, że u drzwi serca kusi grzech. Kusi cię, czyha i kusi cię, ale ty masz nad nim panować. Bóg dał nam panowanie nad grzechem, aby grzech nad nami nie panował, bracia i siostry. A więc Bóg dał nam swojego ducha, dał nam słowo, dał nam duchowy oręż, abyśmy mogli dawać odpór wszystkim jakimś podszeptom naszego ciała, naszej przewrotności, abyśmy mogli już wcześniej powiedzieć nie, zdecydowanie nie, kiedy jestem kuszony do złego, kiedy przychodzi jakaś pokusa, kiedy zaczyna świeżo bić język, tak? Kiedy coś się zaczyna dziać, kiedy serce zaczyna być rozpalone przez ten obcy ogień, a język przez piekło, wówczas to Bóg daje nam autorytet, abyśmy mogli sprzeciwić się temu, abyśmy nie poddali się grzechowi, abyśmy nie czynili woli starego człowieka, woli tego upadłego człowieka, byśmy nie zawrócili do Egiptu, do starego sposobu, stylu życia, ale byśmy byli prowadzeni przez łaskę, przez Ducha Bożego, Ducha Świętego. Więc Bóg mówi, abyśmy żyli w czujności, byśmy naprawdę chodzili w czujności. Najgorszy stan człowieka to jest taki stan, kiedy pojawia się jakieś samozadowolenie, wszystko jest dobrze, Bóg błogosławi, wiele modlitw zostało wysłuchanych i wtedy człowiek popada w taki stan jakby samozadowolenia. My możemy to zauważyć podczas wędrówki Izraela pod wodzą Mojżesza, a potem pod wodzą Jozuego. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy Izraelici otrzymali Jozue konkretne szczegóły odnośnie zdobycia Jerycha i wiemy, że zastosowali się do tego słowa, które Bóg im objawił, oni odnieśli wielkie zwycięstwo i wiemy, że Bóg dopomógł im w taki nadprzyrodzony, nadnaturalny sposób. Jerycho zostało zdobyte, ta twierdza padła i te mury rozpadły się. To miasto zostało wydane, a więc Bóg uwielbił się w ten sposób. I zaraz potem była wielka porażka. Było Aj, miasto, które nazywało się Aj. I zwróćmy uwagę, że zaraz po tym zwycięstwie, kiedy oni odnieśli ten sukces, wielkie zwycięstwo, oni już nie pytali Boga, już nie prosili, aby dał im plan, jak zdobyć to miasto. Ale wręcz zlekceważyli, wręcz tam jest powiedziane, że nie trzeba tylu aż wysyłać, to jest mała taka twierdza. Wy sobie odpoczywajcie, a niech pójdzie tylko tam jakaś niewielka grupa żołnierzy. I co się stało? Jaka porażka? Ilu ich zginęło? Czy to było potrzebne? I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że zaraz potem oni zaczęli pokutować i Bóg pokazał przyczynę, dla której tak się stało. Pokazał i objawił. I wówczas, kiedy nastąpiła pokuta w Izraelu i kiedy Bóg objawił im plan, w jaki sposób mają zdobyć to miasto Aj, znowu odnieśli sukces. Ale zwróćmy uwagę, że jednak ponieśli wcześniej konsekwencje. Ileś osób zostało zabitych, a więc ile było zranionych ludzi. Ile rodzin straciło swojego tatę może, tak? Ile żon straciło swoich mężów? Czy to było potrzebne? Czy to było konieczne? Naprawdę, my musimy takie historie brać do serca. Brać do serca po to, żeby nie czynić podobnych błędów. Abyśmy mogli uczyć się z Bożego Słowa. Więc gdyby oni wcześniej przyszli i pytali Boga, Bóg ujawniłby im to, co uczynił Achan. I oni odnieśliby wówczas sukces, ponieważ Bóg pokazałby im swój plan. Ale oni o to nie dbali. Podobnie było z tym narodem Gibeonitów, którzy przyszli i podstępem dostali się do Izraela. I tam jest również napisane, że oni Boga o to nie pytali, a konsekwencje ciągnęły się i ciągną bardzo długo, aż do dnia dzisiejszego. A więc, bracia i siostry, nie byli dostatecznie czujni. Nie zdawali sobie z tego sprawy, że tak naprawdę diabeł jest tym, który chodzi wokół jak lew ryczący. On jest tym, który chodzi jak lew ryczący i szuka, kogo by tylko pochłonąć. Tego, który jest może zadowolony z siebie. On będzie podsycał to zadowolenie z siebie, ponieważ takie zadowolenie z siebie to jest jeden krok, już pojawia się pycha w sercu. Już zaczynasz być dumny. Już zaczynać być po prostu dumny z siebie, zadowolony. Odniosłem sukces. Mam coś, coś uzyskałem, coś otrzymałem. Więc tutaj naprawdę trzeba być bardzo czujnym i wiedzieć, mamy to wiedzieć, że nasze życie, każdy krok tak naprawdę zależy od Stwórcy, zależy od Boga. Więc tutaj uniżenie, pokora i stała relacja z Bogiem. Pytanie Go, to jest coś bardzo dobrego, tak jak czynił to Dawid. Czy mam wyruszyć? Pytał się, czy ja mam wyruszyć? Czy mam się schować w tej twierdzy? Czy wydadzą mnie mieszkańcy tego miasta? Bóg powiedział, wydadzą. Nie chowaj się w tej twierdzy. Albo pytał, czy mam wyruszyć? Wyrusz, zdobędziesz. A więc widzimy, Dawid, on kierował się nie swoim własnym doświadczeniem, ale kierował się tym, co mówi do niego Bóg. I to jest właśnie cechą Bożych dzieci, że Boże dzieci, one są czujne, one chcą żyć w czujności i chcą słuchać Boga. Dlatego, że są świadome tych wszystkich zagrożeń. My żyjemy na tym świecie, bracia i siostry. I Biblia uczy nas, że księciem tego świata jest szatan, jest diabeł. Pan Jezus wykupił nas, odkupił nas od szatana. Jesteśmy własnością Jezusa. Ale diabeł najbardziej walczy o Kościół. Nie walczy o tych, o których on ma, których oczy są zaślepione na Ewangelię. No, są ludzie, wiele takich osób jest, niestety więcej tych osób jest, których oczy są zaślepione przez szatana. I to nie ma znaczenia, czy ci ludzie wierzą w istnienie szatana, czy nie wierzą. Diabeł nie musi pokazywać się i nie musi manifestować. Wystarczy tylko, żeby utrzymał w kłamstwie serce człowieka, aby te oczy dalej były zaślepione i nie widziały, nie rozumiały Bożego Słowa. W księdze Habakuka w 2 rozdziale czytamy, prorok mówi takie słowa: muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I w 2 wersecie jest powiedziane: i odpowiedział mi Pan mówiąc. A więc, bracia i siostry, zwróćmy uwagę, tu jest powiedziane: muszę udać się na basztę, muszę udać się na tą basztę, tak? A baszta, my wiemy, to jest taka szczególna budowla, ona służyła temu, by wypatrywać, by patrzeć, by ostrzegać przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Ale tutaj w tym baszta ma takie podwójne znaczenie, ponieważ jest to miejsce też odosobnienia, gdzie możesz być naprawdę sam na sam z Bogiem, gdzie możesz Go pytać o wiele rzeczy, gdzie możesz Go usłyszeć, móc usłyszeć głos Boży. Czasami jest zamieszanie, chaos w naszym życiu, czasami tak wiele się dzieje i nie możemy się jakby przebić poprzez to wszystko. I to jest tak dobrze, abyśmy wtedy właśnie udali się w to miejsce odosobnienia, po to, by porozmawiać z Bogiem, po to, by wylać swoje serce przed Panem, powiedzieć Mu o wszystkim, powiedzieć Mu dokładnie wszystko, co boli mnie, co jest tam w wnętrzu, w moim sercu. I to jest powiedziane: muszę wypatrywać i baczyć, co mi odpowie, co mi powie. I Bóg odpowiedział. A więc baszta to jest miejsce spotkania z Bogiem, ale również to jest miejsce czujności, czuwania, gdzie wypatrujemy, gdzie jesteśmy naprawdę szczególnie nastawieni na to, by patrzeć, by być takim wnikliwym obserwatorem, czujnym, być czujnym, ponieważ żyjemy na tym świecie, a książę tego świata to jest diabeł, szatan. I Biblia mówi o jego zasadzkach, o jego pułapkach, że są pułapki, zasadzki diabelskie, które ten książę stawia na drodze Bożych dzieci. O tym możemy czytać w Nowym Testamencie. Więc dlatego jest tak ważne, abyśmy byli na tej baszcie, abyśmy prosili Pana, by On wyostrzył nasz wzrok, abyśmy mogli zobaczyć niebezpieczeństwo. Czasami można coś pominąć, coś przeoczyć, ale kiedy wołamy, modlimy się i prosimy, aby Bóg wyostrzył nasz wzrok, byśmy widzieli, tak jak widział Elizeusz, a jego sługa nie widział. Był ślepy, duchowo był ślepy. A Elizeusz widział pomoc, widział zagrożenie, widział wroga, ale widział też pomoc, widział już wyjście z tej sytuacji. Właśnie dlatego mamy być na tej baszcie, bo kiedy jesteśmy na baszcie, jesteśmy czujni, widzimy. Jest tak wiele różnych obcych nauk, tak wiele różnych dziwactw wkrada się dzisiaj do chrześcijaństwa, a więc to jest miejsce każdego chrześcijanina, każdy z nas powinien być na takiej baszcie. To jest miejsce odosobnienia i to jest też ważne, aby mieć to miejsce odosobnienia, ponieważ wtedy jesteś tylko Ty i Bóg. Czasami jesteśmy bombardowani przez różnego rodzaju nauki, nawet nie mamy czasu, aby zastanowić się i sprawdzić Słowem Bożym, czy to faktycznie zgadza się z Bożym Słowem. Wielu ludzi w taki sposób popada w odstępstwo, popada po prostu w coś bardzo złego, odchodzi od Pana, skręca z tej wąskiej drogi, na tą szeroką drogę, dlatego że nie sprawdzają, nie badają, nie mają tego miejsca odosobnienia. A to jest tak ważne dla nas, by mieć to miejsce odosobnienia, byś Ty był i Bóg. A Pan będzie ci mówił, to namaszczenie, które mamy w sobie, ono nas będzie pouczać. Ono będzie nas wprowadzać w zrozumienie Bożego Słowa. Namaszczenie od Ducha Bożego, od Ducha Świętego, czyli Duch Boży będzie nas pouczał, będzie mówił w sercach naszych. A więc jest ważną rzeczą, byśmy byli na tej baszcie, mieli ten czas odosobnienia, mieć też taką czujność, być wyczulonym. Bardzo istotne, ważne dla nas to jest, abyśmy w taki sposób dzisiaj żyli, prowadzili nasze duchowe życie. W pierwszej księdze Samuela jest opisana walka Dawida z Goliatem i wiemy, że Dawid odniósł niesamowite zwycięstwo. Pokonał Goliata, pokonał żołnierza, który był niezwyciężony dotychczas. Był on potężnego wzrostu, miał niesamowite warunki fizyczne, ale również był bardzo doświadczonym żołnierzem. Nie tylko to, że miał warunki fizyczne, ale on był naprawdę zaprawiony w walce i wojsko bało się Goliata. Bał się go również Saul, bali się go wszyscy żołnierze. Ale pojawił się tam Dawid. I wiemy, że Dawid był szczególnym człowiekiem. Dlaczego? Co go wyróżniało spośród tej grupy ludzi? To, że on był namaszczony. To, że olej przez proroka został wylany na jego głowę. A więc on posiadał Bożego Ducha. On miał Bożego Ducha. Duch Boży był nad Dawidem. Czytamy o tym, że kiedy olej został wylany na jego głowę, kiedy on został namaszczony przez proroka, to Duch Boży był od tej pory już z Dawidem i Pan prowadził go w niezwykły sposób. A więc kiedy doszło do tej konfrontacji, kiedy Dawid stanął naprzeciw Goliata, to zwróćmy uwagę, Goliat przeklął go przez swoich bogów. I tutaj też mamy coś, możemy wyciągnąć pewne wnioski na temat przeklinania, a jest taka dzisiaj jakaś takie zamieszanie w Kościele. Zamieszanie w Kościele z tego powodu, że diabeł może mieć wpływ i mieć siłę i moc, aby pokonać dzieci Boże. A przecież czytamy w Biblii, że nie ma klątwy nad Jakubem. Jest krew Jezusa, która nas chroni, jest Boży Duch, który nas chroni. Sam Bóg jest naszą ochroną, jest naszym grodem warownym. O tym mówi Stary Testament, Nowy Testament, że możemy schronić się w tym warownym grodzie. I zwróćmy uwagę, że pomimo to, że Goliat przeklął i on w to wierzył, Goliat w to wierzył, w moc przekleństwa, w moc zaklinania i przeklinania i przeklął Dawida przez te swoje bóstwa, w które wierzył. Wiemy, że to tak naprawdę nie są żadne bóstwa bożki, tylko Paweł ujawnia i mówi, że pod postacią bożków ukryte są demony, konkretnie demony, a więc tak naprawdę przeklął je mocą tych demonów, przeklął Dawida. Ale kto zwyciężył? Kto został pokonany? Ten, który przeklinał, został pokonany. Ten, który próbował również w ten sposób podejść Dawida. On upadł, on został pokonany i zwyciężony, a nie Dawid. A więc nie ma klątwy nad pomazańcami bożymi. Widzimy to. Bracia i siostry, i tutaj Dawid, kiedy stanął naprzeciwko Goliata, on ciągle miał go przed oczyma. Ciągle uważnie patrzył na niego. Nie tracił go ze swoich oczu. Skąd o tym wiem? Z tego całego opisu. Zwróćmy uwagę, że jest tutaj powiedziane, że zaczął podchodzić jeden do drugiego. I najpierw przeklinał Goliat Dawida. Dawid to wszystko wysłuchał. Ale potem Dawid powiedział proroctwo. I to proroctwo było od Boga. I ono się wypełniło. Powiedział mu, co z nim zrobi, co za chwilę się stanie. I powiedział, że Bóg da zwycięstwo całemu Izraelowi. I wiemy, że kiedy jest wygłaszane Boże prawdziwe słowo, to Pan przyznaje się do tego słowa. Bóg do tego słowa zawsze się przyzna. I zwróćmy uwagę, że ja jestem przekonany, że wówczas Goliat nie był już taki pewny siebie. Ale widzimy, kiedy stanęli naprzeciw siebie i kiedy zaczęli się zbliżać, kiedy zaczęli podchodzić jeden do drugiego, to widzimy tutaj, że Dawid w pewnym momencie wyciągnął kamień i włożył do procy. To był odpowiednia chwila, odpowiedni czas. Gdy Filistyńczyk ruszył i zaczął zbliżać się do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka, więc obserwował go. Był czujny, bardzo czujny. I w odpowiednim momencie włożył ten kamień i wyrzucił go z procy. I trafił. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jakże ważną rzeczą jest czujność. Tutaj ten Goliat, on może reprezentować różnego rodzaju problemy, które stają przed nami, które pojawiają się na naszej drodze. I zamiast biadolić, zamiast płakać, zamiast narzekać, łapać się za głowę, zastanawiać się, my przypatrujmy się bardzo uważnie temu Goliatowi, który stoi naprzeciw nas. I módlmy się do Pana, prośmy Boga, aby dał nam wyzwolenie, aby dał nam ten właściwy moment, kiedy Ty będziesz mógł rzucić kamieniem i trafić. A więc Bóg daje sposób również i mówi teraz, wyruszaj, teraz uczyń to, zrób to teraz. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, dokładnie tak było z Dawidem. On był czujny, on patrzył uważnie na Filistyńczyka. On był wpatrzony wręcz w niego. Zwróćmy uwagę, że w Księdze Sędziów, kiedy czytamy o tym wielkim zwycięstwie, które Bóg dał przez Gedeona, kiedy to Izrael był ciemiężony przez Midianczyków, Midianitów. Tego wojska było tak dużo, że oni plądrowali Izraela i czytamy, że ogołacali ich ze wszystkiego, kradli wszystko. I Biblia mówi, że zubożał bardzo Izrael. A więc to był prawdziwy problem, te wojsko midiańskie, które co jakiś czas najeżdżało ziemię izraelską. Kiedy Bóg powołał Gedeona, kiedy dał mu to namaszczenie do służby, wiemy, że Bóg uczynił też pewną selekcję w wojsku Gedeona. Chyba około 20 czy 30 tysięcy żołnierzy było obok Gedeona, podczas gdy armia Amalekitów, Midiańczyków była niepoliczalna. Nie można było jej policzyć wręcz. Tak było ich dużo. To wiemy, że Bóg wyselekcjonował tylko 300 żołnierzy z tych 20 czy około 30 nawet tysięcy żołnierzy, które towarzyszyło Gedeonowi. Pan wybrał 300 żołnierzy. I zwróćmy uwagę, przez co oni musieli przejść. Oni mieli pewien sprawdzian. To Bóg tak powiedział Gedeonowi, aby każdego jednego żołnierza postawić przed rzeką i oni mieli pić. I ci, którzy zanurzyli swoje głowy, pochylili się bardzo nisko i pili po prostu bezpośrednio ze strumienia, oni byli odrzuceni. Ale ci, którzy klękali i brali wodę tak do ręki i po prostu z ręki później do ust, Bóg kazał tych oddzielić. To było tych 300. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że to jest pewien obraz tutaj, obraz czujności. Ten, który klęka i jakby schyla swoją głowę, on traci wszystko sprzed swoich oczu. On przez moment jest jakby bezradny, on jest bezsilny. Jeżeli ktoś nagle by go zaatakował, taki żołnierz po prostu zostałby zabity. Ale ci, którzy byli czujni, ci, którzy brali do swojej ręki wodę, mogli obserwować wszystko, co dzieje się wokół. Ale jest jeszcze jedna zasada, zaleta takiego rodzaju picia. Ponieważ kiedy bierzemy wodę do ręki, wtedy możesz zobaczyć, co pijesz. Czasami może być tam jakaś nieczystość, jakiś owad, jakiś paproch, cokolwiek. Wtedy możesz to odrzucić i napić się czystej wody. Podczas gdy kiedy pochylimy głowę i włożymy ją do strumienia i pijemy tak łapczywie, to różne rzeczy mogą wpaść do naszych ust. A więc to jest też obraz przyjmowania Bożego Słowa, Bożych pokarmów, którymi jesteśmy karmieni, bracia i siostry, aby przypatrywać się temu, co pijemy, temu, co bierzemy, aby nie być człowiekiem takim lekkomyślnym, aby nie być też człowiekiem takim, powiedzmy, podatnym na jakąś manipulację. Czasami ludzie są bardzo naiwni. Oni myślą, że to jest dobra cecha, że jestem taki, nie wiem, dla wszystkich jednakowy. Tak dobrze być, mieć miłość dla wszystkich tę samą. Ale Bóg dał nam Ducha Bożego, Ducha Świętego, który mówi w naszym sercu, który pokazuje, czy są trucizny dzisiaj duchowe. Jest ich bardzo wiele. A więc my musimy wiedzieć, co jest trucizną, co jest niewłaściwe, czego nie powinienem brać, przyjmować. Nie powinienem tego pić, nie powinienem tego słuchać. Nie chcę, ja to wyrzucam. Nawet nie zastanawiam się nad tym, nad jakąś obcą, dziwną nauką, która nie przynosi żadnego owocu, wręcz podziały tylko sprawia. To jest coś strasznego. A więc widzimy, on wybrał, wyselekcjonował tych 300 i poprzez tych 300 pokonał potężną, wielką armię Midiańczyków i Amalekitów. I to jest też jakby obraz tego, co Jezus Chrystus uczynił na Golgocie. Ponieważ Jezus sam jeden zwyciężył świat, cały świat. Pan Jezus Chrystus zwyciężył moc piekła, moc grzechu. Zwyciężył moc szatana i moc śmierci, bracia i siostry. To uczynił dla nas Pan Jezus Chrystus. A więc widzimy tutaj ci żołnierze, oni byli czujni. Oni byli bardzo czujni. Oni bardzo sprawdzali, patrzyli, doświadczali. Zgodnie z tym, co Paweł mówi, wszystkiego doświadczajcie i tego, co dobre, trzymajcie się. A to, co nie jest dobre, innymi słowy, trzeba to po prostu wyrzucić. Wyrzucić, nie przyjmować tego. Tego, co dobre, mam się trzymać. A wiemy, że dobre pochodzi z ust Bożych. To jest Boże Słowo. Ono jest dobre. Bóg jest dobry, bracia i siostry. Od Niego pochodzi wszelkie dobro. U Niego nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Więc ważną rzeczą jest to, byśmy badali, sprawdzali. Do tego jesteśmy zachęcani przez Boże Słowo. Apostoł Paweł, zwróćmy uwagę, w drugim liście do Koryntian, on mówi o swoich obawach. 11 rozdział, 3 wiersz. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I teraz chcemy przeczytać 13 wiersz. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich nauki. A więc widzimy tutaj bardzo wyraźnie. Paweł mówi, że jest inny duch, inna Ewangelia, inny Chrystus. Tego innego Chrystusa zwiastowano już w IV wieku. Tą inną Ewangelię zwiastowano już właśnie wtedy. I jakiś obcy duch wkroczył. I my owoc tego widzimy, ponieważ Pan Jezus nakazał sprawdzać nam po owocach, po ich owocach, ich poznacie, po owocach. Jakie owoce wydają? Czy zbierają, czy przynoszą Bogu te owoce, owoce ducha, miłość, pokój, radość? To jest coś, czego człowiek sam nie jest w stanie wyprodukować. Boży pokój, Boża sprawiedliwość, Boża jedność, to są dary, łaski. A więc ten fałszywy Chrystus, fałszywa Ewangelia już bardzo dawno była głoszona i wielu, wielu zboczyło, wielu odeszło i zostało dodane do Bożego Słowa bardzo wiele różnych rzeczy i zostało odjęte z Bożego Słowa też bardzo ważne prawdy, bardzo ważne, istotne prawdy, o których w ogóle się nie wspomina w tak zwanych kościołach, powiedzmy, takich kościołach. Można powiedzieć takie określenie, powszechne, Kościół, gdzie ludzie nie zastanawiają się, nie sprawdzają, nie badają. Ale wiecie, to wkrada się wszędzie. W szeregi ewangeliczne również wkrada się. Diabeł nikogo nie oszczędza. Jest inny duch, jest inna Ewangelia. I nic nadzwyczajnego, jeśli słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. A więc ktoś może mówić bardzo piękne rzeczy o Jezusie. Ktoś może wspaniałe rzeczy mówić, może pomagać, może być taki humanitarny, dobry, moralny, pomagać, wspierać, karmić biednych. Ale wiecie, za tym może stać naprawdę obcy duch. Diabeł może zrobić wszystko, aby zwieść, o ile to możliwe, nawet i wybranych. Dlatego tak ważną rzeczą jest czujność, abyśmy czuwali, bo nie walczymy przecież z krwią i z ciałem, ale z mocami ciemności. I apostoł Paweł w liście do Efezjan, kiedy wymienia wszystkie te elementy zbroi Bożej, on mówi, abyśmy przywdziewali każdego dnia tą zbroję Bożą, abyśmy nosili całą zbroję Bożą. Rozpoczyna od prawdy. To jest pas prawdy. Chodzili w prawdzie Bożego Słowa, abyśmy byli gotowi do zwiastowania Ewangelii, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, a więc wszystkie oszczerstwa, kłamstwa, presje, którą diabeł chce jakby nad nami panować poprzez tą presję, chce jakby zatrzymać ciebie w duchowym rozwoju. Przez różne kłamstwa, przez to, że czy tak naprawdę, może ty jesteś dzieckiem Bożym, a może nie jesteś, a nikt cię nie kocha, a jesteś taki, jakiś, dziwny, do niczego się nie nadajesz. Wiecie, taka mowa to jest po prostu diabelska mowa. Gdzie w Biblii jest tak powiedziane na temat dzieci Bożych? Na temat dzieci Bożych jest powiedziane zupełnie coś innego, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, czy to jest byle co? Że jesteśmy wybrani przez Pana, że jesteśmy miłowani przez Pana, że mamy duchowe dziedzictwo, że tak wiele skarbów chrystusowych mamy już teraz i posiadamy. Jak wielki jest Bóg, jak potężny jest Pan, jak wielki dał autorytet swoim dzieciom. Myśmy to otrzymali, bracia i siostry. A więc zwróćmy uwagę, on tutaj wymienia wszystkie te elementy zbroi. To jest tarcza wiary i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To jest nasz duchowy oręż. Słowo Boże, duchowy oręż. Słowem demony Pan Jezus wyganiał, sprzeciwiał się słowem wszelkiej złej, kłamliwej nauce. I zwróćmy uwagę, Paweł mówi, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czujność. Dzisiaj mówi o czujności, dlatego że nie walczymy z krwią i z ciałem. Diabeł chodzi wokół jak lew ryczący. On atakuje nas różnego rodzaju, jakieś nauki, jakieś dziwne rzeczy wkradają się do Kościoła. Naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo dzisiaj. I to również jest jedna z cech, które mówią o przyjściu Pana Jezusa. Coś, co cechuje ten ostateczny czas, o którym Biblia mówi bardzo wyraźnie. A więc widzimy tutaj, czuwajcie z całą wytrwałością, czuwajcie i módlcie się. Przywdziewajcie codziennie zbroję Bożą. Pamiętajmy o tych dwóch najważniejszych elementach, w zasadzie trzech. Prawda, słowo, czyli miecz ducha i tarcza wiary. Te trzy elementy zbroi Bożej. Chodzenie w prawdzie, czyli w światłości. Chodzenie w światłości. Tarcza wiary. Czyli nie można zgasić człowieka, nie można go sprawić, aby się odwrócił od Pana, jeśli masz tą tarczę wiary, jeśli wierzysz w Boże obietnice, jeśli wierzysz w Boże Słowo, nic nie jest w stanie ci zaszkodzić, absolutnie nic. I nikt nie jest w stanie ciebie wyprzeć z tego mocnego stanowiska, które mamy w Jezusie. A więc czuwajcie w modlitwie, czuwajcie, tak mówi apostoł Paweł. Również Paweł mówi do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, chcielibyśmy na chwileczkę przeczytać, otworzyć i przeczytać 4 rozdział. Tutaj czytamy, głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Bądź czujny, Biblia mówi, bądź czujny, cierp, wykonuj pracę ewangelisty i pełnij rzetelnie swoją służbę. Bądź wierny w małym, innymi słowy, pracuj, nie patrz na nic, ale bądź czujny, nie przyjmuj tych rzeczy. Nie przyjmuj, nie miej nic z tym, nic kompletnie wspólnego. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście i w czwartym rozdziale, on mówi tam, że jesteśmy szafarzami Bożych tajemnic, Bożych skarbów, które Pan nam powierzył, szafarzami Ewangelii. A więc tu jest powiedziane, pracuj i pełnij rzetelnie swoją służbę, do której Bóg ciebie powołał. Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza, 25 wiersz, to jest takie znane miejsce, w zasadzie dzisiaj czytam dosyć znane miejsca Bożego Słowa. Całe Słowo powinno być znane i wiemy, że Słowo ma głębie i że ono przemawia na różne sposoby. Czasami przez ten sam fragment Biblii możemy wiele rzeczy wziąć. Jest 25 rozdział i to jest to podobieństwo o 10 pannach. I zwróćmy uwagę, te 10 pamięć reprezentuje Kościół. 5 było mądrych, a 5 było głupich. I te głupie, ich problem polegał na tym, że one nie miały oliwy, czyli Ducha Bożego, Ducha Świętego. A wiemy, że bez Ducha Bożego one nie zabiegały o Ducha, nie interesowały się, by być pełnym Ducha. A bez Ducha Bożego nie jesteśmy w stanie rozeznać woli Bożej. Nie jesteśmy w stanie też wykonać woli Bożej. Bez Ducha Bożego nie jesteśmy w stanie rozumieć woli Bożej, ani nawet Bożego Słowa. Dlatego jest tak ważne, by nasze lampy płonęły w ciemności. Żyjemy dzisiaj w ciemności. Jest ciemność na tym świecie. To jest duchowa ciemność, straszne zwiedzenie. Jakże niemoralne życie, jakże wiele ludzi nie widzi tego, że bardzo często w ich domach są tak zwane święte obrazki, wiszą na ścianach. Ale kiedy na przykład włączają telewizor i oglądają jakiś program, to wręcz pornograficzne programy są wyświetlane. I tutaj taki obrazek, a tutaj taki obrazek. I to im się nie kłóci, to jest norma, to jest zupełnie coś normalnego. Tyle zła, różnych rzeczy niemoralnych, bardzo złych, o których człowiek by nawet nie pomyślał, że coś takiego może istnieć. Tyle wynaturzeń, różnego rodzaju wynaturzeń, ta podłość ludzka i złość, nie ma żadnych granic. A więc te święte obrazki, jak to się ma jedno do drugiego? Jak to można połączyć? Jak można patrzeć na to i na to? Jak można? Problem jest w tym, że te święte obrazki nie mówią. Mają oczy, a nie widzą. Mają usta, a nie mówią tymi ustami. To tak jak pewien misjonarz, który był posłany do Indii. On głosił tam Ewangelię i był taki spory opór na wiosce, gdzie on głosił. Nie chcieli słuchać. I on kiedyś zrobił coś takiego, że kupił sobie psa. I to był pies, posąg. Postawił ten posąg przed swoim domem i na kilka dni wyjeżdżał. I kiedy go pytali sąsiedzi, Hindusi, co ty kupiłeś? A on powiedział, posąg. A po co? No, żeby ten pies pilnował mojego domu. I oni zaczęli się z niego śmiać, zaczęli go wyśmiewać. Jak taki pies może twojego domu pilnować? Czy z tobą wszystko jest w porządku? A on zadał im to samo pytanie. Jak ten niemy posąg, do którego ty się modlisz, może ci pomóc? Czy z tobą wszystko jest w porządku? Ten twój posąg ma oczy, ale nie widzi. Ma uszy, ale nie słyszy. Ma nogi, ale musisz go nosić. Więc ludzie tego nie widzą dzisiaj. Nie widzą, że Bóg zakazał, abyśmy czynili jakiekolwiek podobieństwo. To jest w dekalogu powiedziane. To zostało skrzętnie ukryte. A więc my widzimy, bracia i siostry, również ta prawda o przyjściu Jezusa, o pochwyceniu, zabraniu Kościoła, Ta prawda, która mówi o tym, że Kościół będzie pochwycony na powietrze, Biblia o tym mówi. Będziemy na powietrzu z Chrystusem. Nie wiem, na czym to będzie polegało, ale Biblia tak mówi, że będziemy oderwani od ziemi, połączeni z Chrystusem na wieki. To jest również skrzętnie gdzieś tam ukrywiane. Nikt o tym nie mówi. O przyjściu Chrystusa, o Jego panowaniu, Jego królowaniu, o wiecznym sądzie. Nikt o tych rzeczach nie mówi, a tutaj jest powiedziane, że te właśnie niemądre panny, one nie miały Ducha Bożego. Nie miały Bożego Ducha. I przyszedł oblubieniec, przyszedł Chrystus, przyszedł Jezus. I te, które były gotowe, te, które miały olej, oliwę, których lampy świeciły się, on rozpoznał, on wziął je ze sobą. A do tamtych, które później wołały, prosiły, otwórz Panie nam, powiedział do nich, nie znam was, nie znam was. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, by mieć olej, by mieć oliwę, by być zapieczętowanym Duchem Świętym, prosić o Ducha Świętego każdego dnia. Bądźcie pełni Ducha. Paweł mówi o tym w liście do Efezjan. Bądźcie pełni Ducha. Ewangelia Marka, otwórzmy 13 rozdział. Ewangelii Marka i przeczytamy od 28 wiersza do 37. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy jego gałąź, jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój. Dał władzę sługom swoim. Każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. Czuwajcie. To jest słowo Jezusa. Czuwajcie. Od figowego drzewa mamy uczyć się podobieństwa. To figowe drzewo, bracia i siostry, to jest symbol Izraela, tego narodu izraelskiego. I tu jest powiedziane, gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato, a więc to drzewo figowe, Izrael, na nowo, można powiedzieć, rozkwitł, wypuścił swoje liście, na nowo zaczął być drzewem, na nowo. Został sprowadzony Izrael w 48 roku, więc mamy patrzeć na te, i tu jest powiedziane, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Gdy to wszystko ujrzycie i będziecie wiedzieć, że to już jest blisko, to Pan Jezus mówi, że to pokolenie nie przeminie, aż to wszystko się stanie. A w moim przekonaniu chodzi tu o pokolenie, które urodziło się już nawet w tym wolnym Izraelu, w nowym suwerennym państwie. Wielu braci, którzy bada tę historię odnośnie Izraela, oni twierdzą, że jeszcze wiele osób żyje, które pamiętają, bo tak jest, wiele osób żyje, które nawet pamiętają, w jaki sposób doszło na nowo do tego, że Izrael zaistniał jako państwo. A więc tu jest powiedziane, uczcie się, patrzcie na to drzewo figowe. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Więc Pan przychodzi, Bóg jest blisko i tu Pan Jezus powiada taką bardzo ważną rzecz, że to jest jak z człowiekiem, który odjechał i zostawił dom swój. Bracia i siostry, kto jest tym człowiekiem, który odjechał tak bardzo daleko i zostawił swój dom? To jest Pan Jezus. On został wzięty w górę po swoim zmartwychwstaniu. Wiemy, że objawiał się, pokazywał, rozmawiał z uczniami, nauczał jeszcze ich o Królestwie Bożym. Wielokrotnie mogli z Nim rozmawiać i spotykać się. I widziało Go około 500 osób naraz, kiedy Pan był z nimi. I wiemy, że przyszedł moment, czas, kiedy Pan został wzięty w górę. A więc On zostawił swój dom. Dom to jest Kościół. To jest Kościół. Dom to jest Kościół. Kiedy Biblia mówi o domu, zawsze jest to odniesienie do Kościoła. I zwróćmy uwagę, jest powiedziane, dał sługom swoim władzę. A więc słudzy w tym domu, jego słudzy otrzymali autorytet. Pan powołał nauczycieli, proroków, apostołów, pasterzy. Powołał tą służbę proroków, aby zarządzali jego domem. Aby każdy wykonywał pracę. Więc bracia i siostry, jeszcze więcej możemy czytać. Czytamy w nauczaniu apostoła Pawła w liście do Koryntian na temat ciała Chrystusa, że każdy z nas otrzymał jakiś dar, że jesteśmy jednakowo potrzebni, ważni w Kościele. Każdy z nas ma jakieś zadanie do wykonania. Pan każdemu wyznaczył jakieś zadanie. Każdemu. Kiedy tak siedzimy, nie myślmy, a może mi nie wyznaczył. 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 Nawet udział w nabożeństwie to jest służba dla Boga. To jest służba Bogu. Jesteś jako kapłan, aby Bogu służyć. Jesteś jako kapłan, aby modlić się, wstawiać za innymi. A kiedy będziesz czynił to wiernie, to Bóg wyznaczy jakieś nowe zadanie. A więc tu jest powiedziane, że wyznaczył. Również w nauczaniu Piotra możemy czytać o tym, że otrzymaliśmy każdy jakiś dar duchowy. Każdy jeden. Jakiś talent, zdolność duchową. A więc Pan zostawił, dał autorytet. On powiedział, co ma każdy z nas robić, czynić, aby w tym domu był ład i porządek, by był pokój, ponieważ to jest Jego dom. Kościół jest domem Jezusa. I czasami ludzie mają różne pomysły, jak w tym domu się zachowywać. My nie możemy robić tych rzeczy. Jeżeli przychodzisz do czyjegoś domu, to jesteś tam gościem. I nie będziesz robił to, na co masz ochotę. A niektórzy ludzie tak się zachowują w Kościele, że robią to, na co mają ochotę, co im do głowy przyjdzie. Jakiś pomysł, żeby to czy tamto zrobić. Jakiś pomysł, żeby, nie wiem, machać jakimiś flagami, skakać, trąbić, krzyczeć, zachowywać się niepoczytalnie wręcz. Niektórzy tak się zachowują. To jest dom Boży, bracia i siostry, a Biblia uczy nas, że cześć Bogu mamy oddawać w duchu i w prawdzie. I również w liście do Hebrajczyków czytamy, że z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią mamy oddawać Bogu cześć i chwałę. Z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. Więc bracia i siostry, kiedy byliśmy w Zamościu na tym święcie reformacji, gdzie byliśmy zaproszeni też tam do usługi, niektórzy z was śpiewaliście, tam pewien brat, który usługiwał na temat muzyki, on powiedział jedną taką rzecz, która zapadła mi, zresztą wiele rzeczy mi zapadło z tego, co on mówił, ale jedna bardzo tak mocno zapadła, że reformacja przyniosła nowy rodzaj pieśni i że były to pieśni, które miały wyzwalać i przywoływać takie nabożne uczucia, pobożne uczucia. A zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jakie dzisiaj pieśni są używane w wielu miejscach. Czy one przynoszą jakieś pobożne uczucia? Czy one przynoszą jakąś świętość, pobożne uczucia, szacunek? Czy one wpływają na bojaźń naszą? Czy to się pojawia? Jest wiele miejsc, że jeśli słuchasz tych pieśni, to jeszcze chwilę, a będziesz niektórzy, o już będę tańczył i tupał razem z nimi, a potem polecę może nawet do gospody. Czasami tak to niestety się kończy. Tak to się dzieje. Myśmy widzieli takie dosłownie jakby przedstawienie, gdzie po prostu wiele takich biesiadnych pieśni, biesiadne pieśni, były przerobione na pieśni chrześcijańskie. I to było takie coś w rodzaju jak dni skupienia, dni upamiętania. I tam brało udział wiele osób. I byli tam ludzie bardzo świeżo wyzwoleni z alkoholu. I te pieśni właśnie takie, powiedzmy, które chwaliły Boga i wnosiły takie pobożne szacunek, mało ich interesowały. Natomiast gdy te biesiadne zaczęły być śpiewane, takie biesiadne pieśni przerobione na chrześcijańskie, gdzie było takie łup-cup, to w pewnym momencie jeden z nich nie wytrzymał I złapał jednego człowieka, obok który siedział, za rękę i zaczęli biegać. A później dołączyli się wszyscy i stworzyli taki sznur. I było ich chyba z 15, 20. Ja to byłem, ja widziałem to po prostu. Ja nie opowiadam czegoś, kto coś mi mówił, tylko ja to widziałem. Widziałem, byłem, obserwowałem to. Jak ci ludzie zaczęli biegać sznurem, tak jeden za drugim, a jakaś tam melodyjka była grana, coś w stylu, nie wiem, jakiegoś, jakiejś takiej łupcup, takiej, wiecie, jakiejś takiej przyśpiewki. No i tak przypatrzyłem się tym ludziom. No taką mają radość, tak są wyzwoleni, tak wspaniale. Ale dlaczego te biesiadne pieśni mają taki ogromny wpływ na nie, na nich? I wiecie, potem, pamiętam, 2-3 dni po tym wydarzeniu jechaliśmy z Danusią. Jechaliśmy gdzieś tam w okolicy Ustronia. I Danka do mnie mówi, zobaczyła przez okno kilku z tych ludzi, którzy brali udział w tym bieganiu sznurem. Po prostu siedzieli wokół butelki i pili wódkę i byli nieźle już zalani, nieźle popici. I zobacz, tak niedawno tupali. Taką biesiadną pieśń niedawno tupali i grali. A teraz zobacz, co oni robią. Jeden z nich już tam leżał w rowie pijany. Poznaliśmy ich, to byli ci sami ludzie. To byli dokładnie ci sami ludzie. A więc to nie wnosi nic dobrego. Ponieważ to działa na emocje, to działa na i wyzwala to, co kiedyś było. A więc widzimy tutaj, że każdemu Bóg wyznacza zadanie. I on mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy. Czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie, bracia i siostry. Ale apostoł Paweł powiedział takie słowa, że nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył. Nie żyjecie w ciemności, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył. Więc jeśli chodzimy w światłości, bracia i siostry, wykonujemy rzetelnie swoją pracę, służbę, czyli jesteśmy w ciele Chrystusa i Bóg zlecił tobie jakieś zadanie, jesteś wierny temu, naprawdę jesteś temu wierny, wkładasz serce w służbę, chcesz po prostu czynić to z bojaźni, z szacunku, z miłości do Boga, wkładasz to całe swoje serce, jesteś wierny, chodzisz w światłości. Nie zaskoczy cię ten dzień, kiedy Pan powróci, kiedy Bóg powróci. Zwróćmy uwagę, że Paweł powiedział dokładnie to samo Tymoteuszowi. Pełnij rzetelnie służbę swoją. Pełnij rzetelnie swoją służbę. Pomimo to, co się dzieje teraz, pomimo to, że już nazbierali tych, którzy łechcą po uszach, ty pełnij rzetelnie swoją pracę, czyli bądź wierny w Kościele Jezusa. Do czego Bóg ciebie przeznaczył, to ci co ci wyznaczył, jakie zadanie, wykonuj to. Wykonuj to. Przychodzi zniechęcenie, bracia i siostry, to pojawia się. Może się pojawić zniechęcenie. W każdej służbie może się pojawić. Może się pojawić w służbie uwielbienia. Może ktoś po prostu odczuwać jakieś takie zniechęcenie. Bracia i siostry, mówiliśmy o tym niedawno, że to jest wielka rzecz służyć Bogu i że Pan kiedyś, i to będzie wkrótce, uczyni różnicę między tym, kto Bogu służy, a kto Bogu nie służy. Wyróżni swoich chwalców, wyróżni swoich wiernych. Pan postawi ich u swego boku. Nie chciejmy być ludźmi, którzy myślą w taki dziecinny sposób. Na przykład, no nie wiem, mam jakiś problem i jestem smutny i ciągle jak coś się tam wydarza w moim życiu i dlatego nie przyjdę, nie będę służył. A czy w taki sam sposób na przykład traktowałbyś swoją pracę? O, jestem smutny, coś mi nie wychodzi, nie wyszło mi. No, może pokłóciłem się z żoną albo z dzieckiem, pokłóciłem się. Nie pójdę dzisiaj do pracy, nie pójdę do pracy, zostanę w domu. Zrobilibyśmy tak? Jeżeli tak byśmy nie zrobili, to dlaczego opuszczamy to, co jest o wiele bardziej ważne, to, co jest prawdziwe, to, co nigdy nie będzie odjęte? Ziemia przeminie, służymy rzeczom, które kiedyś przeminą. Pracujemy dobrze, bo tak Bóg wyznaczył. Robimy różne rzeczy na tym świecie, na tej ziemi, Tak, to jest normalny element naszego życia, to jest naturalne, to jest wpisane. Ale zwróćmy uwagę, że czasami ludzie są bardziej wierni tym sprawom zawodowym niż Chrystusowi. Tylko dlatego, że coś się stało, coś się wydarzyło, to ja do pracy przez to nie pójdę. A no właśnie, jak to jest? Czuwajcie i bądźcie wierni, pracujcie, wykonujcie tą pracę. Biblia wzywa nas w wielu miejscach. I chciałbym tak na zakończenie, kiedy Pan Jezus w ogrodzie Getsemane modlił się i przeżywał takie niezwykłe chwile. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, 14 rozdział. I czytamy 33 wiersz. I wziął z sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich, smętna jest dusza moja, aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. Potem przystąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła mnie go ta godzina. I mówił, Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im, jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. I tu jest wykrzyknik wręcz postawiony. Więc Pan musiał to powiedzieć bardzo zdecydowanie. Dość tego. Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie. Pójdźmy. Oto Ten, który mnie wydaje, przybliża się. I zaraz potem przyszedł Judasz, jest powiedziane. I wydał, zdradził pocałunkiem naszego Pana. A więc zwróćmy uwagę. To jest jedna tak jakby z takich ostatnich wydarzeń, które zostały opisane przed krzyżem, przed Golgotą. Czuwajcie, czuwajcie. Pan Jezus mówi do nich, czuwajcie. Oni byli znużeni, może zmęczeni. Nie wiem, czasami człowiek jest wyczerpany, nie ma siły. Ja jestem przekonany, że Bóg to rozumie, wie. Ale jest też taki moment, taka chwila, to co powiedział Dawid, że nie użyczę snom moim oczom. Nie położę się na posłanie mego łoża. Nie użyczę odpocznienia moim oczom, aż nie znajdę miejsca dla Boga mego Jakuba. Więc bracia i siostry, jest taki moment, przychodzi taka chwila, że nawet kiedy jesteś zmęczony, ale jest coś duchowego, się coś dzieje, coś jest bardzo istotnego, ważnego. Ty widzisz, że coś się dzieje. Pan chce, żebyś walczył. Żebyś walczył, bo przecież modlitwa to jest duchowy oręż. Mówiliśmy również wczoraj na temat postu, że to jest duchowy oręż. I takie myśli pojawiły się, abyśmy jako Kościół, jako zbór w ten piątek wzięli post, bracia i siostry, do godziny 16. Jeżeli ktoś w tym dniu nie będzie mógł, oczywiście może w innym dniu pościć, ale chodzi o to, abyśmy jako Kościół w jedności mogli też pościć, razem pościć do godziny 16, abyśmy wołali do Boga, prosili i by ten post był w intencji tego, by nasze modlitwy były skuteczne, aby moc Boża objawiała się w Kościele, bracia i siostry, abyśmy pościli po to, by Duch Święty działał, po prostu by Duch Boży działał, abyśmy byli czujni. Byśmy byli mocni, silni w Bogu. To jest bardzo istotne, ważne. A więc widzimy, Pan Jezus mówi do nich, czuwajcie, czuwajcie. I skarcił ich. Jeszcze śpicie? Jeszcze odpoczywacie? Ja jestem przekonany, że zaraz potem, kiedy oni otrzymali moc Ducha Bożego, moc Ducha Świętego, mogli już w inny sposób pewne rzeczy rozumieć i pokonywać pewne opory też, bo Duch Święty wspiera nas. Wspiera. Biblia o tym mówi. W liście do Rzymian czytamy, że Pan, jest powiedziane, że Duch wspiera nas w niewysłowionych westchnieniach. Czasami nie wiemy, czasami jesteśmy słabi, ale naprawdę On nas wspiera, On nas dopomaga nam, On nas zachęca, Duch Święty. A więc to jest tak ważne, byśmy modlili się też o pełnię Ducha Świętego, by Duch Święty, byśmy zabiegali o to, by nas napełniał, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, abyśmy żyli w czujności, bracia i siostry. A więc tak podsumowując to dzisiejsze nauczanie, bracia i siostry, to jest jedno takie zdanie: czuwajcie, czuwajcie, bo przeciwnik chodzi jak lew ryczący. Czuwajcie, bo jest pokusa u twojego serca. Jeśli myślisz, że jest inaczej, to jesteś w błędzie. Posiadasz ciało, jesteś z krwi i kości, masz emocje, masz różnego rodzaju żądze, pragnienia. Czuwaj, bo to czyha u twojego serca. Bądź czujny, tak jak Bóg powiedział do Kaina, że u drzwi serca twego czyha grzech, ale ty masz nad nim panować. Nie poddaj się, daj odpór w modlitwie. Weź posto jakąś rzecz, jakąś sprawę. Jeśli w czymś jesteś słaby, zawodzisz, potykasz się, podejdź do tego bardzo poważnie. Bardzo poważnie podejdź do tego problemu. Weź post w tej sprawie, zacznij się modlić, wołać. Jeżeli przychodzi, pojawia się jakiś grzech, cyklicznie coś się powtarza, odrzućmy to. On będzie czyhał u naszego serca, ale Pan powiedział, że grzech nad wami panować nie będzie. To jest obietnica z listu do Rzymian. Nie będzie panował grzech. Więc kto będzie panował? Chrystus. Jezus będzie panował nad nami. Możemy dać odpór, bracia i siostry, sprzeciwić się grzechowi. Grzechowi utyskiwania się nad sobą, narzekania. Nie pozwólmy sobie na to. O, ja biedny, o, ja pominięty. Wszyscy mają błogosławieństwo, ja go nie mam. To jest, nic tak nie smuci Ducha Bożego. Bóg ma swoją porę, swój czas. Bóg jest doskonale mądry, wszystko wie, nikogo nie pomija w swoim kościele. Jeżeli twoje błogosławieństwo jeszcze może nie widzisz, nie dostrzegasz, zobaczysz. Przyjdzie czas, że Pan pokaże, że Bóg da ci, Bóg pobłogosławi. Zresztą na co dzień jesteśmy błogosławieni w Jezusie. Na co dzień mamy łaskę Bożą w Jezusie. A więc u drzwi twego serca czyha grzech. Pamiętajmy, diabeł jest tym, który chodzi jak lew ryczący. On różnego rodzaju naukami bombarduje dzisiaj Kościół. Ale Biblia mówi, że mamy tarczę wiary. Słowo mówi, że mamy miecz ducha. I że mamy czuwać w modlitwach, dawać odpór, bracia i siostry. Tak jak Pan Jezus mówi, czuwajcie. Bądźmy wierni, wierni w małym, do tego, co Bóg nas powołał. Każdy z nas ma jakieś wyznaczone zadanie. Pan jest tym człowiekiem, który odjechał i zostawił swój dom. To jest Kościół. Dał nam swój autorytet. Dał nam pewne zadanie do wykonania. Bądźmy w tym wierni, bracia i siostry. Powstańmy, aby podziękować Bogu.